Witam Państwa po przerwie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą. Za mikrofonem Emil Andrzej Karpiński i dziś rozmawiamy o Albanii. Tak jak w każdej tego typu audycji, nie może obejść się bez wątku geograficznego, bez wątku historycznego. Mam wrażenie, że to właśnie stanowi większość tych moich opowieści turystycznych, ale drodzy Państwo, oczywiście, tak jak wspominałem nieraz, to co ja zwiedzałem, to co ja bym chciał zwiedzić, to i tak Wy sami musicie zweryfikować, stwierdzić, czy takie miejsca lubicie. Mam nadzieję, że to co ja do Was tutaj mówię, to jest tylko wstępem do Waszych większych przygód, no bo umówmy się, przez pół godziny z małym haczykiem, z małym okładem, nie da się po prostu o tym wszystkim opowiedzieć. Co do geografii samych Bałkanów, to już wiecie sporo, tak mi się wydaje. Mówiłem o tym w pierwszej audycji dotyczącej tego regionu. Jeśli ktoś chce do tego wrócić, zapraszam do przesłuchania podcastu na naszej stronie uwm.fm.pl. Myślę, że bez problemu znajdziecie, no i myślę też, że się przyda, gdyż o wielu istotnych również dla Albanii kwestiach mówiłem właśnie wtedy i jeśli będę się powtarzał, to raczej w ograniczonym zakresie. No i cóż, chyba należy przejść do rzeczy po prostu. Jeśli chodzi o Albanię, nie jest to kraj duży, moglibyśmy powiedzieć, zwłaszcza w stosunku do naszego kraju. Jest on mniejszy od województwa wielkopolskiego i ma też od niego mniej mieszkańców, bo tylko 3 miliony Albańczyków, ale nie tylko, zamieszkuje ten kraj. Kraj jest to, no, tak można powiedzieć, należy chyba powiedzieć, biedny, naznaczony bardzo mocno piętnem komunizmu, komunizmu w skrajnej formie, do czego na pewno jeszcze za chwilę wrócę. Sami Albańczycy mówią, że nawet ta demokracja, która jest w tym momencie, to raczej jest fasadowa, a wszystko dalej niestety kręci się wokół korupcji i to w wielu różnych strefach życia. No a niestety stan portfela wciąż nie jest zadowalający. Ponad 3/4 młodych Albańczyków twierdzi, że w zasadzie z dnia na dzień może kraj opuścić. Ale wróćmy do geografii, o tych kwestiach politycznych jeszcze porozmawiamy. Charakterystyka tego kraju jest, no w sumie, bardzo skomplikowana, jednocześnie bardzo prosta do zapamiętania. Jest to kraj wyżynny, górzysty, powiedziałbym nawet, że górzysty. 3/4 terenu właśnie to są jakieś góry, wyżyny, pagórki. 26% jest na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Golem Korab to 2764 metry nad poziomem morza, czyli oczywiście więcej niż nasze Rysy, ale też więcej niż najwyższy szczyt Tatr, czyli Gerlach. Reszta to niziny, chociaż tej reszty tu nie za dużo zostało oczywiście. One koncentrują się głównie nad Morzem Adriatyckim i Jońskim, czyli po prostu na wybrzeżu, a także wzdłuż Dolin Rzecznych. Tam czasem pomiędzy jedną a drugą górą mamy tam kilkukilometrowe, kilkusetmetrowe obszary względnie płaskiego terenu, terenu też żyznego, bo płyną tam rzeki. I oczywiście tam można również te tereny uprawiać rolniczo, chociaż no jest funkcja osadnicza, że tak powiem, terenu. Jeśli chodzi o lesistość, nie jest ona jakoś bardzo duża, mimo dużej części terenów górzystych, ale oczywiście musimy pamiętać, że w górach lasy rosną tylko do pewnego momentu, tak? Już w wysokich górach już tak niespecjalnie się one ukorzeniają. Chociażby tych lasów mamy 28%, mniej niż w naszym kraju. Natomiast oczywiście miejsca na nizinach są zbyt cenne rolniczo. No już nie wspominając oczywiście o tym, że tam po prostu najzwyczajniej w świecie są miasta, wsie. Jest to kraj mający dość sporo wód powierzchniowych. W naszym kraju jest około 2% tych wód. Tam prawie 5, zdaje się 4,7. Duża część z tych wód to jeziora graniczne. Jezioro Szkoderskie, współdzielone z Czarnogórą. Jezioro Prespa, współdzielone zarówno z Grecją, jak i Macedonią Północną. Oraz jezioro Ochryckie, które właśnie dzielą z Macedonią. Natomiast z uwagi na górski charakter całego kraju dużo jest rzecz jasna rzek. Jezioro Szkoderskie chociażby bardzo ciekawe. O pozostałych dwóch powiem przy innej okazji, gdyż oczywiście będą podczas opowiadania o innych państwach. To jezioro Szkoderskie właśnie ma zmienną powierzchnię. To jest też bardzo ciekawe. Nawet o 1/4 kurczy się po sezonie deszczowym, tak, w momencie kiedy jest bardziej sucho, ale w dalszym ciągu jest to jezioro bardzo duże. Jeśli byliście kiedyś nad naszymi mazurskimi Śniardwami, to one stanowią jedynie 1/5 powierzchni jeziora Szkoderskiego, wtedy kiedy to jezioro ma no, największą powierzchnię. Na terenie tego jeziora w okolicy jest bardzo, bardzo dużo terenów podmokłych. Niesamowicie jest to miejsce ważne dla fauny, zwłaszcza tej awifauny, ale rzecz jasna, co nas interesuje, dla turystyki. No, mając taki duży zbiornik zarówno po tej stronie czarnogórskiej, jak i po tej stronie albańskiej, no dużo się tam dzieje. Oprócz tego, że może się dziać rybołówstwo, no to rzecz jasna właśnie turystyka. Najznamienitszym mieszkańcem tego jeziora jest, mówi się, karp szkoderski, który stanowi, no już można powiedzieć, atrakcję turystyczną, rekreacyjną może bardziej. Na koniec audycji będzie jeszcze jednym z bohaterów żartu, mam nadzieję, że nie będzie zbyt suchy, który charakteryzuje ten kraj i to, co ten kraj przeszedł. Po stronie albańskiej jeziora, ona nas oczywiście najbardziej interesuje, znajduje się miasto Shkodra. Trzecie największe w kraju, ale to już niecałe 90 tysięcy mieszkańców. Największa jest rzecz jasna stolica, Tirana, to ponad 400 tysięcy mieszkańców, ale zdaje się, że się wyludnia, bo jeszcze niewiele lat temu stosunkowo było to prawie 500 tysięcy. I drugim, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jest kurort nadmorski Durres, 113 tysięcy mieszkańców. I tak to się rozkłada, jeśli chodzi o ludność. Raczej tych miast dosyć dużych to zbyt wiele nie ma. Dziesiąte największe, jeśli chodzi o liczbę ludności, to nieco ponad 20 tysięcy. Jest też niższa niż w Polsce gęstość zaludnienia. Jeśli chodzi o te rzeki, o których już wspominałem, że jest ich całkiem sporo, no to najdłuższe to rzeka Buna, czy też Bojana oraz Drin. I one właśnie tam w okolicy miejscowości Shkodra się spotykają. Klimat Albanii to pozazortnikowy śródziemnomorski. Oczywiście nas bardziej interesuje to, że jest tam po prostu cieplej niż w Polsce, zwłaszcza wtedy, kiedy w Polsce już jest dosyć chłodno, już byśmy chcieli wyjeżdżać w ciepłe kraje. No to Albania do pewnego momentu jest na pewno tym wyborem, jeśli chodzi o ciepły kraj. Należy oczywiście pamiętać o tym, że są dosyć duże zmiany w górach, tak, gdzie zarówno opady, jak i temperatura rządzą się no nieco innymi zasadami niż te, które są, powiedzmy, wspólne dla klimatu pozazwrotnikowego. Albania po bardzo długim okresie izolacji inwestuje bardzo mocno w turystykę, zwłaszcza tą międzynarodową. Nad morzem są właśnie kurorty, tak zwana Riviera Albańska, która przyjmuje rocznie liczbę turystów przekraczającą liczbę Albańczyków. Do tego, czy warto, na pewno jeszcze dziś wrócimy, ale warto wspomnieć o tym, że w Albanii mamy tylko zasadniczo dwa lotniska, w Tiranie oraz w Kukesz. Natomiast generalnie planuje się jeszcze do 2025, aby powstał jeszcze jeden we Vlorze. Natomiast ciekawym jest to, że jeżeli ktoś leci do Albanii, to często zdarza się, że po prostu ląduje na Korfu, greckim już Korfu. Także to też jest, myślę, taka ciekawostka. Przejdźmy, myślę, w tym momencie już do historii. Ona w zasadzie do okolic I wojny światowej nie jest przesadnie obfita. Może to i lepiej dla Albańczyków, gdyż później niestety byli mocno doświadczeni tą historią. Rzecz jasna, mówiąc, że nie jest specjalnie obfita, chodzi o te kwestie jakieś bardzo ważne dla historii świata. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście dla wszystkich, którzy tam mieszkali, no te wszystkie zdarzenia były na pewno ważne. 110 lat niepodległości. Uzyskana ta niepodległość od Imperium Osmańskiego. Jeszcze rzecz jasna, naród albański jest zdecydowanie starszy. Mówi się, że właśnie to oni są spadkobiercami Ilirów, o których mówiłem poprzednio, a ich język właśnie albański ma te korzenie właśnie w języku iliryjskim. Nazwa z języka polskiego korzenie ma jednak grecko-rzymskie i oznacza po prostu kolor biały. No bo tak po prostu nazywano te plemiona, które tam żyły. Natomiast Albania po albańsku to Shqipëria, chyba tak powinno się to powiedzieć, pochodzi od słowa oznaczającego mówić otwarcie, krótko i jasno. W starożytności, no tak jak wspominałem, Albania wchodziła w skład tej Ilirii, później wymieszali się z Trakami, Słowianami, była uzależniona od Rzymu, później oczywiście weszła w skład Cesarstwa Bizantyjskiego. W okolicy X wieku, tak, po tym jak napłynęły plemiona słowiańskie, Albania wchodziła w skład Carstwa Bułgarii. Natomiast pierwsze już państwo albańskie powstało gdzieś w wieku XII. Natomiast w XIV zostało podbite przez Serbów, w XV znowu zajmują je Turcy. Natomiast Albania wyzwoliła się czasowo po powstaniu Skanderbega, po powstaniu zainicjowanym przez Skanderbega, można tak powiedzieć. Po polsku będzie to Jerzy Kastriota. A kim w ogóle ten Skanderbeg był? Sama ta nazwa, to był tytuł nadawany mu jako mistrzowi wojskowemu. Był on porównywany właśnie do Aleksandra Wielkiego. No, ten tytuł dostał walcząc po stronie tureckiej, natomiast później chciał po prostu wyzwolić swoich pobratymców. Jest to osoba bardzo ważna dla Albańczyków, ojciec narodu, można powiedzieć. Vivaldi stworzył operę Skanderbeg. Mówiło się też, że gdyby Imperium Osmańskie dalej miało takiego przywódcę, to na pewno jeszcze by przetrwało. Człowiek bardzo poważany, nie to co Enver Hoxha, do którego jeszcze przejdziemy. Wspomniałem na początku tej opowieści o historii, że od 110 lat, że Albania jest niepodległa. No pod koniec już XIX wieku wzmógł się ten ruch niepodległościowy na rzecz wyzwolenia, zwany był on Rilindja. No i właśnie w 1912 roku Kongres Narodowy we Vlorze ogłosił deklarację niepodległości. Nie udały się plany zarówno Greków, jak i Serbów, aby po prostu rozdzielić Albanię według ich wpływów. Natomiast co się działo od pierwszej wojny światowej? O tym powiem po przerwie. Zostańcie z nami. Rzecz jasna w radiu UWM FM.